Sukces w życiu prywatnym czy zawodowym? Oto jest podcast Sekrety Mistrzów, w którym szukamy przepisu na sukces bez wyrzeczeń. Nazywam się Joanna Koprowska, jestem redaktorem Icon Management Review i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania sekretów zaproszonego gościa. Dzień dobry, mam przyjemność gościć w naszym studiu niesamowitą liderkę, uwielbiającą niszę, która od 18 lat zarządza różnymi firmami. Jest z nami Wiktoria Iwanowska, prezes agencji V oraz z dziećmi.pl. Dzień dobry, Wiktoria.
Dzień dobry. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło się tutaj pojawić, ponieważ jest to takie połączenie zarówno biznesu, jak też energii, która jest zarówno biznesowa, jak i prywatna, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogły dzisiaj o tym porozmawiać.
Mówi się, że ludzie są największymi krytykami samych siebie i że bardzo dużo od siebie wymagają i nie potrafią sami siebie doceniać. Ja wiele razy spotykam takie osoby. W sumie chyba też sama taka jestem, że najbardziej krytykuję samą siebie.
To ja nie wiem, jak to się robi.
Ty nie wiesz, jak to się robi.
Nie wiem, po co.
Ale nie spotykasz takich ludzi? Czyli przyciągasz tylko takich ludzi, którzy...
Ja spotykam. Powiem ci, że uważam, że zbyt mała pewność siebie i doceniania samego siebie jest źródłem, a właściwie powodem, dlaczego ludzie nie wzrastają. Mhm. Uważam, że ludzie są dużo fajniejsi, niż im się wydaje, że są. Mają dużo większe możliwości, niż im się wydaje. I wydaje mi się, że to jest największa bariera wzrostu człowieka.
Czyli sabotaż, tak? Samego siebie?
Niska samoocena.
Niska samoocena. A ty jak dbasz o swoją wysoką samoocenę? Bo to nie jest popularne, nie? W ogóle z... Kobiety rzadko mówią o tym, że mają wysoką samoocenę, więc jesteś wyjątkowa.
Pytasz, jak to się robi? Ja nie wiem, jak się robi inaczej. Ja potrafię, wiesz, trochę tak burza ten półserio. Na przykład rano wstaję z łóżka, patrzę w lustro, mówię, no wczoraj to ja wyglądałam pięknie, ale dzisiaj to już przesadziłam. Na pewno pomaga w tym partner, który jest taki mega wspierający. I pierwsze, co ja słyszę, to dzień dobry, ślicznotko, albo dzień dobry, promyczku. Ale miałam to od zawsze. Ja miałam kiedyś takie nawet zawody z koleżankami. Jak wchodziłam na przykład na dyskotekę pełną ludzi, wybierałyśmy jakiegoś przystojniaka. Ja mówię, 15 minut dajcie mi. I mogłyby siedzieć, słuchaj, Miss Polonie same na całej sali. Mnie to w ogóle nie interesowało. Ja po prostu wchodziłam, za 15 minut siedział u nas przy stoliku. W związku z tym ja uważam, że piękno i wszystko to jest w środku. I uważam, że jeżeli tym promieniujemy, po prostu świat to widzi.
Potwierdzam, widać to piękno. I nawet było je widać, jak rozmawiałyśmy do projektu naszej redakcji Icon Management Review Działamy, Wygrywamy. Bo my dlatego w zasadzie się dzisiaj spotykamy, że naprawdę od ciebie biła przez telefon, bo wtedy nie miałyśmy okazji się zobaczyć face to face, taka pozytywna energia. Ale o taką pozytywną energię trzeba dbać.
Z jednej strony trzeba dbać, z drugiej strony od czegoś musi się zacząć. A w związku z tym myślę, że takim pierwszym momentem to jest, jeżeli ktoś mówi, a co u ciebie, a trochę się martwię, no to jest wiadomo moment, kiedy znaczy, że raczej jej nie mamy. Bo niektóre osoby potrafią same ocenić. Tak rano wstają, świetnie się czują, idą biegać, ale niektóre dopiero powoli się rozkręcają. Z tym to nie można stwierdzić, czy oni nie mają tej energii od samego rana. Więc myślę, że warto, jeżeli człowiek sam nie wie, to warto posłuchać otoczenia, co mu mówią. Czy wow, jak świetnie wyglądasz, czy ależ jesteś pełna energii, czy też nie. Wtedy, jeżeli człowiek sam nie wie, sam nie czuje, czy ma ten dzbanuszek pełny, czy nie, to są takie sygnały od otoczenia. Czy dbać? Ja sobie nie wyobrażam inaczej. Trochę jak kwiatki, jak się nie będzie podlewać, no to uschną. Jak nie będzie deszczu, no to te kwiatki uschną. Podobnie z człowiekiem. Ja w ogóle wierzę bardzo w energię, wierzę w to, że przekazujemy sobie energię. I nawet jak czasami jestem na kogoś wściekła, to mając już dzisiaj swoją, powiem nawet, mądrość, staram się nie wybuchnąć na niego tą energią, bo wiem, że to pójdzie nie tylko w niego, ale odbije się też we mnie, ale generalnie pójdzie w świat. Więc tak samo jak wierzę w karmę, tak samo wierzę w dobrą energię i uczę się, nie jestem mistrzem. Abstrahując od tego, że dzisiaj jest taki temat mistrzowski. Nie jestem mistrzem, ale uczę się tego, żeby nawet złą energię transformować w dobrą. Byłam kiedyś bardzo, bardzo zaskoczona, jak przeczytałam, że złość można w coś dobrego zamienić. Teraz już coraz częściej to umiem i właśnie tę energię ze złości, z takiego sprzeciwu zastanowić się, i co ja mogę z tą energią zrobić. I to jest piękne.
Mhm. Czyli to jest taki efekt samoświadomości, ale też pracy nad sobą i nad swoimi emocjami.
Zdecydowanie. Ja z natury jestem osobą bardzo wybuchową. I to zarówno w tym dobrym kierunku, czyli rozdzielam, zarażam energią, dużo się śmieję, uśmiecham. Część ludzi mówią, ty jesteś zawsze na tym zdjęciu taka uśmiechnięta, ale jak mnie poznają na co dzień, to też po prostu widzą, że ja jestem uśmiechnięta. Że mam dwie ręce, dwie nogi, mam głos, mam oczy, mogę czuć, mogę wąchać. Generalnie jestem szczęściarą, mam tyle rzeczy, które nie są dane innym ludziom. W związku z tym myślę, że to bogactwo w ogóle pomaga mi zauważać mnóstwo rzeczy, które się dzieją naokoło. Więc jak wstaję z tą energią, no to ją obdarzam, a jak czuję, że narasta inna, to też nauczyłam się, że to jest zawsze moja decyzja. Tak samo jak moją decyzją jest, czy chcę być szczęśliwą. I to jest w ogóle jedno z moich takich najważniejszych pytań, które sobie zadaję. Czy decyduję dzisiaj być szczęśliwa? A drugą kwestią jest właśnie tak, czy ja chcę wybuchnąć tą złością, czy chcę ją przetransformować na coś innego?
A czasami wybuchasz?
Oczywiście, że wybucham.
Bo tak zadecydowałaś i po prostu chcesz dać upust negatywnym emocjom?
Czasami chcę, czasami uważam, że to jest potrzebne. Ja mam 12-letniego syna i obydwoje z mężem wychowujemy go, rozmawiając z nim dużo. Ale czasami jak mówimy to 11-12 raz, to potrafię wrzasnąć. Piotrek, czy możesz się wreszcie tym zająć? I mówi, mamo, ale ty krzyczysz. I ja mówię, tak, bo to jest 12 raz. Jeżeli 11 razy mówiłam do ciebie spokojnie i nie reagowałeś, to tak, zrobiłam to po to, żebyś następnym razem może postanowił wcześniej zareagować. Więc czasami pozwalam sobie na to celowo, a czasami nobody's perfect. Czasami po prostu wybucham. Ja najczęściej wybucham, w ogóle to jest zabawne, bo ja najczęściej wybucham w takich momentach, kiedy są mało istotne. W momentach, kiedy, nie wiem, jakiś głupi błąd powstanie. Na przykład jak ktoś wśród moich pracowników coś zrobi głupiego, ale nie to, że pierwszy raz, tylko drugi raz. To ja mówię, ej, no słuchaj, no rozmawialiśmy, jest procedura, miała być przestrzegana, co się wydarzyło. Ale robię to właśnie w takich momentach małych. A w momencie, kiedy jest coś dużego, na przykład tak jak wybuch pandemii, to jest to moment, kiedy ja czuję, że czas zwalnia, czuję takie jakby zamrożenie i czuję trochę, to śmiesznie może zabrzmieć, ale czuję, że w mojej głowie z jednej strony myśli biegną szybciej, a z drugiej strony analizują sytuację i w takich momentach ja zawsze pozostaję taka skupiona, i tak jak czasami moi ludzie wiedzą, że jak jest najgorszy fuck up, to zawsze można do mnie przyjść, że ja będę opanowana i znajdę jakieś rozwiązanie i będę szybko w stanie działać.
Bo ty jesteś od rozwiązywania trudnych sytuacji chyba, bo pamiętam naszą rozmowę o tym, jak wymyśliłaś nowy model biznesowy firmy w 2 dni. Poświęciłaś na to weekend i uratowałaś swoją firmę. Można tak powiedzieć, prawda?
Zgadza się. Myślę, że oczywiście miałam też parę innych pomysłów, ale myślę, że gdyby ten pomysł nie powstał tak szybko, a co więcej, gdybym nie miała takiego 100% przekonania, że należy iść w tym kierunku, to myślę, że dzisiaj byłaby sytuacja bardzo, bardzo zła, ponieważ przez te pierwsze miesiące trzeba było jakoś przetrwać. A co więcej, no, mieliśmy to szczęście, że te wdrożenia były bardzo udane, więc mamy nową energię i dzięki temu wprowadzamy nowe innowacje. W związku z tym myślę, że taka zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i wdrażania takiego właśnie z tą energią jest dzisiaj kluczowa.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, Wiktoria wymyśliła taki projekt edukwarantannowy, pierwszy w Polsce, polegający na animacjach zdalnych dla dzieci. Zgadza się? I to było w formie benefitów oferowane firmom, które chciały pomóc pracownikom zdać egzamin z pracy zdalnej, bo ta praca zdalna wiązała się też z łączeniem obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi, które nie mogły pójść do szkoły.
Zgadza się. Oprócz animacji zdalnych było też wsparcie w odrobieniu lekcji, wsparcie też były kółka tematyczne, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. I to żeśmy w trakcie zajęć zauważyli. Najpierw były animacje i odrabianie lekcji, ale nawet żeśmy zauważyli u tych starszych dzieci, że one chciały rozmawiać. I na przykład czasami się łączyły z nauczycielem i mówiły, wie pan, ja mam tutaj taki mały problem, ale w sumie tak chciałem pogadać. W związku z tym bardzo szybko wprowadziliśmy kanały tematyczne, żeby te dzieciaki w momencie, kiedy nie miały możliwości zetknąć się z rówieśnikami, żeby miały możliwość porozmawiania.
Super, jestem fanką tego projektu. Wtedy też wspominałaś o tym, że w zasadzie ty czujesz się jak ryba w wodzie w takich kryzysowych sytuacjach, że się odnajdujesz w nich, że myślałaś, że wszyscy eventowcy to mają. Okazało się, że nie do końca. Właśnie skąd ty czerpiesz energię do działania w momencie no, być albo nie być?
Przede wszystkim myślę, że to jest kwestia DNA. Ja się taka urodziłam. W momencie, kiedy pojawia się kryzys, kiedy pojawia się sytuacja trudna, to też takie jest podejście, uciekaj albo walcz. W momencie, kiedy jest sytuacja trudna, ja zawsze szukam rozwiązania, zawsze szukam jak. Ja też mam takie powiedzenie, zamiast czy, myślę jak. Mhm. W związku z tym myślę, że pierwotna rzecz to jest moje właśnie DNA. A drugie, to już jest kwestia bardziej rozumu. Ja się zastanawiam, przede wszystkim buduję sobie najgorsze możliwe scenariusze. Zastanawiam się, co może się stać najgorszego. Mówię, a, najgorsze to to, że mogę zbankrutować. Okej. I trochę się z tym zderzam. Mówię, okej, no najwyżej dobrze, nie będę miała pieniędzy, pójdę pracować do Tesco. W Tesco potrzebują pracowników, no teraz już nie w Tesco, ale w sklepach potrzebują. Okej, czyli najwyżej pójdę do pracy, najwyżej stracę wszystkie mieszkania. Dobra, to już wiem, co będzie najgorszego. Czy ja przeżyję wtedy? Tak, przeżyję, mam dwie ręce, dwie nogi, mogę pracować. I wtedy to działa na mnie trochę jak katarzis. I wtedy mówię, okej, a co możemy zrobić w tej sytuacji? Jak możemy najlepiej wykorzystać tę sytuację, w której teraz jesteśmy? I wtedy mi się otwiera, słuchaj, cała przestrzeń właśnie do kreatywnej pracy, bo myślę o zasobach, jakie mamy, czyli zasobach organizacyjnych, o tym, jakich mamy ludzi, jakich mamy zdolności, jednocześnie o potrzebach, czyli o tym, co jest potrzebne na rynku i zderzam to, bardzo szybko zderzam, czyli rzucam myśl i sprawdzam. Też jestem znana z tego, że na przykład na burzach mózgu, na zebraniach w biurze, na które jestem zwykle zapraszana na dosyć późnym stadium, bo jestem osobą niecierpliwą, w związku z tym mówię, znajdźcie już pierwsze rozwiązania, nie burzujcie się przy mnie na wszystkie możliwe sposoby, bo ja potrzebuję konkretu i szybko. W związku z tym wtedy bardzo często jest tak, że ja podejmuję te decyzje szybkie i myślę, że ja po prostu to lubię. Ja lubię ten wyrzut adrenaliny i lubię go sfokusować właśnie w określone kierunki. Ja wręcz to czuję. Ja czuję, jak ta adrenalina rośnie i mam z tego przyjemność, jak idzie w taki kierunek, tu wymyślenie, tu delegowanie. Myślę, że ten podział energii bardzo mi się podoba.
Wspominałaś kiedyś podczas naszej rozmowy, że ty masz taki ciekawy 7-stopniowy program odnowy energetycznej, bo żeby realizować te wszystkie zadania, o których wspomniałaś, no to jednak tej energii potrzeba bardzo dużo. I jak ty pracujesz nad odnową taką energetyczną? Czy zdradziłabyś właśnie ten swój sekret takiej efektywności, produktywności i tego, skąd czerpiesz energię?
Okej, okay, opowiem ci o tym moim siedmiostopniowym sposobie, ale najpierw może zdradzę jeszcze taki mały sekrecik, bo mam jeszcze większe sekrety. Mały sekrecik, jak ja planuję swój czas. Ja otwieram kalendarz, najpierw planuję urlopy, potem planuję przyjemne rzeczy dla siebie, swoje hobby, czas na swoje hobby, potem planuję zajęcia sportowe, potem planuję czas z rodziną, czas, kiedy mój mąż ma wolne, bo jest taki dzień, jeden dzień w tygodniu, kiedy on gdzieś tam idzie, robi hobby swoje i tak dalej. Ja wiem, że ja wtedy wracam do domu, ja się zajmuję synem. Swój czas wolny, ja mam zawsze środy wolne, w związku z tym też zawsze moje przyjaciółki wiedzą, że mogą się ze mną na plotki umówić, bo środy są moje. A potem zamykam kalendarz, bo praca mnie zawsze znajdzie. Mhm. W związku z tym w ten sposób dbam o to wszystko, co jest dla mnie ważne.
A bo jak wspominałaś, zadecydowałaś, że będziesz szczęśliwa. Mi się to kojarzy z takim cytatem z Voltaire'a, który dzisiaj jakoś do mnie trafił i on brzmi: postanowiłem być szczęśliwy, bo to dobrze wpływa na stan zdrowia. Zdrowia takiego fizycznego, ale też psychicznego, które jest potrzebne, żeby realizować się również zawodowo.
Powiem ci, że to pierwsza taka myśl na temat szczęścia pojawiła się w moim życiu wiele lat temu, jak usłyszałam, jak Dalaj Lama mówił coś w stylu: jedynym obowiązkiem w życiu człowieka jest być szczęśliwym. To mnie bardzo, bardzo, bardzo mną tak wstrząsnęło. Potem zaczęłam czytać i Dalaj Lamę, i Ojca de Melo, i w ogóle poszukiwać rozwiązań w różnych religiach świata, też w buddyzmie. I ja 2 lata temu spędziłam tydzień na odosobnieniu w świątyni buddyjskiej. Tam uczyłam się medytacji, tam uczyłam się dbać, jak mogę energię swoją bardziej zdobyć. I tam również jeden z mnichów mówił, bo mieliśmy takie spotkania raz dziennie, mówił o tym, że szczęście to jest decyzja. I to była najważniejsza rzecz, którą z tego tygodnia medytacji wyniosłam. Stwierdziłam, jeżeli to ode mnie zależy, czy ja podejmę decyzję, żeby być szczęśliwym, to jaki to jest power, jaki to jest, jak to jest z jednej strony uzdrawiające, a z drugiej strony jaka to jest siła. Wstajesz rano i podejmujesz decyzję.
I uniezależniasz się od czynników zewnętrznych, bo to szczęście nosisz w sobie, a nie mają na twoje poczucie szczęścia czy satysfakcji z życiu wpływu inne okoliczności. Dokładnie. Na które ty wpływu nie masz.
Dokładnie. Byłam na urlopie i nadepnęłam w piasku na zbitą szklankę.
Ojej.
Miałam ileś szwów, musiałam przerwać urlop i poszłam na zwolnienie. I ktoś mówi: ojej, to ty teraz zrobisz? Ja mówię: słuchaj, niezależnie czy mam rozciętą nogę, czy nie, słońce świeci tak samo pięknie. Mogę leżeć na tarasie, a tak samo mogę czytać książki. Ja nadal mam oczy. W związku z tym niektórzy znajomi mówią: ej, słuchaj, przeginasz, naprawdę. Kiedyś takie kolokwialne stwierdzenie ktoś miał, wprawdzie nie lubię brzydkich słów, ale to bardzo jest trafne, więc pozwolę sobie użycie. Moja znajoma mówi: wiesz co, Wiktoria, bo ty często tak rzygasz tęczą. Ja mówię: wiesz, no bo jak się czuję szczęśliwa, to po prostu o tym mówię, bo mam wrażenie, że to jest zaraźliwe. I ona mówi: a co z tymi gorszymi momentami? I powiem ci, że wtedy to był jeden z pierwszych takich momentów, kiedy ktoś mi uświadomił, że trzeba mówić też o tych gorszych momentach w życiu. Więc ja też znajomym mówię: słuchaj, no teraz jest słabo u mnie. I na przykład moja przyjaciółka mówi: słuchaj, ale to co, podejmujesz decyzję, że będziesz dzisiaj szczęśliwa? I ja mówię: wiesz co, nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie, mam trudny czas. Mój przyjaciel zmarł. Akurat właśnie taka jest sytuacja, że zmagam się z żałobą po śmierci przyjaciela. I moja przyjaciółka ostatnio właśnie mnie spytała, mówi: słuchaj, a może to jest czas, żebyś o tym już zapomniała, żebyś już, jak ty to mówisz po buddyjsku, let it go. Ja mówię: wiesz co, jeszcze nie, potrzebuję pobyć trochę w tym smutku. W związku z tym też mam wrażenie, że dbanie o swoje emocje to jest również czasami pozwolenie sobie na te trudniejsze momenty i taką zgodę na to.
Na przepracowanie tych, nie, też trudniejszych emocji, bo jak się ich nie przepracuje, to się potem z takim coraz większym ciężarem przez życie i zmierza. To wróćmy do tych 7 punktów, bo to jest taki uporządkowany schemat działania, który na pewno wszystkich zainteresuje. Mnie szczególnie.
To jest schemat, który może rozczaruje i ciebie, i słuchaczy, które większość zna. I większość wie, że są to zasady, które są ważne. Tylko mam wrażenie, że ich po prostu nie stosują, albo zapominają o nich. W związku z tym ja mam je spisane i to nie jest tak, że ja w głowie sobie zawsze odhaczam pyk, 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 tylko ja sprawdzam. Ja sprawdzam, czy pamiętam o tych rzeczach. Potem zdradzę ci jeszcze o filarach, ale to za chwilkę. Jednym z tych punktów to jest codzienny sport. Mhm. Chociaż minimum. My całą rodziną, z mężem i z synem, codziennie rano mamy gimnastykę wspólną. Czasami razem biegamy, jest to na przykład godzina biegu, a czasami jest to 5 minut po prostu gimnastyki. Ja też uprawiam jogę, uwielbiam bieganie, w ogóle to jest zabawne, bo ja słabo biegam, ale uwielbiam to. W związku z tym mam ileś sposobów na codzienny sport i uważam, że to, że jest regularnie i codziennie, to powoduje, że endorfiny powstają i chociażby parę przeciągnięć. Nawet jeżeli jest zły dzień i się nic nie chce, to nawet leżąc w łóżku można się przeciągnąć i to już powoduje, że...
Zalicza nam działkę sport.
Tak, tak, bo przecież nie zawsze musimy być na 100%. Ale 1% jest zawsze lepszy niż 0. W związku z tym ja mówię zawsze chociaż ciuteńkę. Drugą taką dla mnie bardzo ważną rzeczą i co ciekawe, tego mnie nauczył mój mąż, to celebrowanie posiłków. My się żywimy dosyć regularnie, mamy określone godziny, 7, 10, 13.
Twój mąż gotuje?
16. Mój mąż gotuje, mój syn gotuje świetnie, coraz lepiej, nawet Fusion gotuje, mimo że ma niecałe 13 lat. Ja gotuję, czasami wspólnie gotujemy, z przyjaciółmi gotujemy, my bardzo lubimy gotować. W ogóle jednym z moich nowych projektów to jest aplikacja, która pomoże ludziom gotować, ale to już myślę na 78 odcinek. W związku z tym to celebrowanie i u nas nigdy nie jest włączony telewizor. W ogóle my mało oglądamy telewizję, ale szczególnie przy posiłkach. Jest wyłączony telewizor, jest wyłączone radio. To jest czas, kiedy zachwycamy się tym, co jemy. Kiedy rozmawiamy o tym, jak coś smakuje, nazywamy smaki. To z kolei się tego nauczyłam od degustacji wina. W momencie, kiedy mówi się, to było w ogóle zaskakujące dla mnie, że czy czujecie w tym winie smak brudnej ścierki? Mówię, wow, jak to brudne ścierki. Tego mnie nauczyły osoby, które się znają na winie. I powiem ci, że kiedyś byłam gdzieś tam nad morzem i piłam jakieś wino i mówię, wow, brudna ścierka. W związku z tym to...
A to może pobudzać kreatywność też, prawda? Nazywanie takich smaków różnych, wymyślanie ich.
Być może. Ja raczej traktuję to w ramach doceniania i w ramach tego... żeby bardziej być w tym, co w danej chwili robimy. W związku z tym to celebrowanie posiłków mamy na kilka sposobów. Po pierwsze rozmawiamy podczas posiłków, po drugie dbamy o to, co jemy. Dbamy, żeby to było ładnie podane, żeby to było dobrej jakości jedzenie, mało przetworzone. W związku z tym takie wielostopniowe dbanie i celebrowanie.
A to jest codzienne celebrowanie, czy macie jakieś wyznaczone dni, bo rozumiem, że obowiązki zawodowe, czy też syn chodzi do szkoły, mogą uniemożliwiać takie celebrowanie wspólnych posiłków. Czy zawsze jest jakiś jeden posiłek, który...
Zawsze są to śniadania, zawsze są to obiady, zawsze są to kolacje. I śniadania jemy o 7 rano i nawet jeżeli jest to szybko biegiem i zaśpimy albo cokolwiek, to zawsze jest tak, dobra, śniadanie. Wszyscy myk, myk, myk. Minuta, jakieś musli, jakieś coś. I to jest nawet ten moment, żeby się spotkać razem przy stole, nawet na 2 minuty. To nie musi być dużo. Ale to właśnie spotykanie się przy stole, Tego mnie nauczył mój mąż. To jest w ogóle dla mnie szokujące, bo ja jakoś tak wpadałam, jestem niecierpliwa, w związku z tym wpadałam szybko, otwierałam lodówkę, coś tam sobie robiłam. On mówi, wiesz co, kochanie, pomyślałam, że jedlibyśmy razem, a ja tak, no to zrób sobie coś. Mówi, ale tak razem, razem? I to ciekawe, ale to mąż mnie nauczył tego.
On z domu to przejął?
Na pewno myślę, że tak. Myślę, że przejął to z domu. U niego w domu właśnie jest wspólne jadanie posiłków. Nie wiem, czy tak było zawsze, no bo teraz jak my przyjeżdżamy, to jesteśmy gośćmi, w związku z tym zawsze tak jest. Ale wydaje mi się, że tak obserwując moją teściową, to chyba tak. Chyba to jest dla niej ważne, żeby razem. To więc myślę, że on to wyniósł z domu. Ale u mnie też rodzinnie się jadało posiłki. Może nie wszystkie, może nie zawsze, ale dla niego to było tak ważne, że on mnie tego nauczył i rzeczywiście celebrujemy. To jest dla nas bardzo ważne. I też takie celebrowanie z znajomymi, z przyjaciółmi. Często razem jemy z sąsiadami. I myślę, że to jest bardzo ważne.
Punkt drugi, teraz trzeci.
Do trzeciego przechodząc, tak. To jest bliskie, bo tu jest z kolei regularne nawadnianie. Dlaczego regularne? Bo większość ludzi o tym zapomina i tutaj polecę zainstalowanie sobie aplikacji, są nawet bezpłatne aplikacje, tak żeby wejść w rytm. Ja miałam tak, że mi przypominało co pół godziny, co godzinę i teraz mam taką zasadę, że rano wstaję, piję 4 szklanki wody po to, żeby uzupełnić to, co w nocy mi wyparowało. I jest to zwykle woda z imbirem i z cytryną. I potem w ciągu dnia przynajmniej raz na pół godziny patrzę, czy na pewno mam wypitą szklankę wody. W związku z tym piję dużo albo bardzo dużo, ale zauważyłam, że mój organizm lubi bardzo dużo pić. To jest też ciekawe, że jak człowiek zacznie pić, to potem pojawia się w nim ta potrzeba i chce jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. W związku z tym myślę, że ta regularność jest bardzo, bardzo ważna. I nie tylko z tego powodu, że się napijemy i że organizm lubi wodę, ale też z tego, że trzeba wstać po tę szklankę. Wypijam pewnie kilka litrów dziennie, ale nie przenoszę sobie więcej niż jeden litr po to, żeby wstać po więcej, żeby nie siedzieć przy tym komputerze non-stop, tylko żeby się ruszyć. A jak się człowiek ruszy, no to coś tam mu się nowego w głowie pojawi. W związku z tym myślę, że to jest... Może i to widzę, że bardzo badasz, czy to jest na innowacyjność. Może i na innowacyjność, bo ja też tę wodę piję różną. Na przykład czasami piję ją z cytryną, czasami piję z imbirem i z cytryną. I ja też sobie zadaję to pytanie, a z czym dzisiaj? I czasami się okazuje, że na przykład z miodem. Ja w ogóle nie słodzę niczego, a miód czasami lubię. Odkryłam też miód... z chili. Mhm. To było dla mnie zaskoczeniem. I czasami mam takie dni, że piję na gorąco. W związku z tym właśnie wtedy napar na gorąco.
Czyli nawet zwykłą wodę można sobie urozmaicić.
Tak, tak, tak. Można wprowadzać innowacje w piciu wody. Bo powiem ci, że czasami piję taką, wiesz, zwykłą wodę, ale przychodzi taki moment, że mam dosyć tej wody i czuję, że w ogóle nie chcę pić tej wody. I mówię, dobra, to jest taki moment, że muszę natychmiast się zająć czymś, jakimś, albo maliny do tej wody, albo cokolwiek, bo przestanę pić. I to jest tak, że człowiek przestaje pić, to pije coraz mniej i coraz mniej. Nie wiem, czy inni też tak mają, czy też to zauważają, ale ja zauważam, że jak przestaję dbać o regularność czegoś, to spada, spada i spada.
To był chyba trzeci punkt.
Tak, to był trzeci punkt. Czwarty punkt, medytacja i oddech.
To wydaje się trudne do wdrożenia.
W moim przypadku niewdrożenie tego myślę, że doprowadziłoby do katastrofy. Ponieważ ja jestem, tak jak wspominałam, osobą wybuchową, w związku z tym nagromadzenie z jednej strony złych emocji, kiedy nie chcę wybuchnąć, a z drugiej strony to, że wybuchałam w momentach, kiedy no nie chciałabym była wybuchać, ale wybuchałam, no doprowadzało do tego, że potem mi było głupio, potem miałam poczucie winy i to znowu prowadziło do czegoś złego. Druga kwestia, na przykład czasami, nie wiem, wybuchłam, coś powiedziałam nie w takiej formie, w jakiej bym chciała, I nie potrafiłam sobie potem z tym poradzić. Na przykład mówiłam, ojejku, no może powinnam była powiedzieć inaczej. I to wracało do mnie. Ja już dawno przeprosiłam. Już dawno sprawy nie było, bo to nie jest tak, że tylko ja wybucham, ale świat też wybucha. W związku z tym, no to jest normalne, że ludzie o coś się tam poprztykają. Ale to już dawno poszło, a ja, no ale może powinnam była to jakoś inaczej. Więc szukałam takiego sposobu, z jednej strony na poradzenie sobie z emocjami, na to, żeby być lepszym człowiekiem, i na to, żeby jednak let it go, czyli pomóc sobie pożegnać się z czymś, co już nie jest mi potrzebne w danym momencie. I tego uczyłam się zarówno w Polsce na zajęciach jogi, na zajęciach jogi nidry, na zajęciach z medytacji, jest też trening Schulza. Jest mnóstwo takich dostępnych metod w internecie za darmo. Jak też postanowiłam właśnie wyjechać na odosobnienie do klasztoru buddyjskiego, gdzie uczą medytacji po odcięciu od wszystkiego. Tam nie ma internetu, tam wyłącza się komórki, zamyka się książki, tam jest człowiek odcięty totalnie od niczego, je tylko 2 razy dziennie, pić może do woli i oczyszcza swój umysł. Niektórzy mnie pytają, a dlaczego to w Polsce też jest możliwe? Ja mówię, tak, jest możliwe w Polsce, bo są też takie miejsca odosobnienia, zarówno buddyjskie, jak i na pewno są też niezwiązane z żadną religią. Ale ponieważ ja kocham Azję, to stwierdziłam, że tam jestem już, od razu jestem szczęśliwa, bo tam jest gorąco, ja uwielbiam gorący klimat. Jest pyszne jedzenie, więc nawet 2 razy dziennie, ale pysznie. W związku z tym też piękna przyroda, więc wiedziałam, że tam. Więc znalazłam takie miejsce, pojechałam. No i tam nauczyłam się medytować, bo jak się medytuje przez 10 godzin dziennie, to człowiek się nauczy, przynajmniej niektórych metod. No ale też dla mnie właśnie bardzo ważne było to, że wyniosłam stamtąd, że szczęście to decyzja. I
cenna lekcja i warto było zmierzyć pół świata, żeby ją odbyć.
Tak, warto było, ale też zachęcam osoby, które nie mogą pojechać tak daleko z różnych względów, że mogą tego szukać w Polsce, mogą zrobić mały kroczek, nawet w internecie szukając yoga nidra, trening Schulza, autogenny, czy też medytacje. To wszystko jest dostępne bardzo blisko. W związku z tym to, że ja pojechałam na kolejny etap, to nie znaczy, że tego nie można zacząć tu i teraz.
Bo to był jakiś już kolejny twój etap przygody w ogóle z medytacją, bo ty jakiś czas temu zaczęłaś.
Tak, to był kolejny etap, na który ja wiedziałam już od dawna, że chcę tak się odciąć, no i też czekałam na jakiś odpowiedni moment. Tylko wiesz, dlaczego o tym mówię, że mały krok? Ponieważ czasami, którzy mają znajomi, mówią, wiesz co, ja to bym chciał, ale... I mówią, zarówno powody finansowe, czy też powody, no teraz jest też większa ostrożność w podróżowaniu. Jest wiele powodów, dlaczego nie. Ja mówię, to zamiast myśleć, dlaczego nie, pomyśl, co dzisiaj możesz zrobić. Dlatego mówię tę metodę małych kroczków, dzisiaj już możesz zacząć medytować.
Nie czy, tylko jak.
Cieszę się, że moje motto zostanie z tobą. Bardzo, tak. Bardzo się cieszę. Tak, zarażam nim. Myślę, że ono powoduje rozwój i otwieranie nowych przestrzeni. Jeżeli chodzi o medytację, to my również medytujemy w domu. No dzisiaj mój syn ma już prawie 13 lat, więc już jest duży, ale medytowaliśmy od kilku lat. Nawet jak miał 5 lat, to mówiłam, to myśmy wtedy to nazywali minutka uważności. I medytowaliśmy tylko 60 sekund. I na początku było to tak, że on liczył od 1 do 60. W związku z tym to kiedyś jak był mały, to nie umiał do 60, więc liczył sobie też na paluszkach. Miał do 10 policzyć, liczył na paluszkach. No ale to był ten malutki kroczek. W związku z tym małe dzieci również możemy nauczyć medytować. Można włączyć sekundnik, powiedz jak będzie zero. I każde takie zatrzymanie powoduje, że nawet takie małe dziecko w momencie, kiedy potem jest w szkole albo w jakimś momencie, kiedy jest zestresowane, to może nie będzie umiało policzyć do 60, ale chociaż do 3. co spowoduje, że będzie w stanie się uspokoić, będzie w stanie zmierzyć się i podjąć bardziej świadomą decyzję, jak chce wykorzystać dany moment. Bo też tak się mówi, że nie ma dobra ani zła, nie ma rzeczy właściwych albo niewłaściwych i też nie ma sytuacji negatywnych, pozytywnych. To od nas zależy, jak je nazwiemy i co z nimi zrobimy, czy kryzys nazwiemy kryzysem, czy szansą. W związku z tym myślę, że ta medytacja i panowanie nad oddechem powoduje, że możemy podejmować decyzje takie, które są dla nas właściwe, a jednocześnie sprawdzać, czy nasze ciało czegoś nam nie mówi. Ja na przykład mam takie ciało, które mi mówi o stresie natychmiast. Ja mam albo ścisk w żołądku, albo mnie tak łapie za gardło. To są takie moje dwa. Jak czuję w jednym z tych dwóch miejsc, mówię, okej, to jest jakaś dla mnie sytuacja stresująca, to organizm mi mówi, ej, potrzebuję twojej uwagi. I wtedy najpierw odkładam wszystko inne, najpierw kładę sobie na przykład rękę na brzuchu i powoli oddycham i czuję, jak ten brzuch mi się rozluźnia. Mówię, dobra, to teraz którą sprawą miałam się zająć? W związku z tym najpierw swoje ciało rozluźniam i jednocześnie z takim szacunkiem mówię, dobra, widzę, słyszę, że to jest ważne. Słyszę, że organizm się spina i ja się zaraz tym problemem zajmę, ale najpierw potrzebuję dać sobie chwilę oddechu.
To jest taka dyscyplina, bo wiele osób lekceważy takie sygnały ze swojego ciała, takie sygnały, które wysyła im organizm, ale ty przez to, że jesteś skupiona na sobie i na swoich potrzebach, szybko reagujesz, dzięki czemu to nie urasta też do jakiegoś wielkiego problemu. Możesz szybko zaradzić jakimś tam dolegliwościom i powrócić do działania na pełnych obrotach.
To też jest kwestia doświadczenia, bo to nie jest tak, że ja byłam zen od urodzenia. Ja też miałam takie sytuacje, że organizm mi dawał do zrozumienia i jedna choroba, druga choroba, trzecia choroba, ja byłam zajęta czymś innym i nie zauważałam, brałam, wiesz, no, to były środki przeciwbólowe, to przecież są takim codziennym, co robimy, no, wstajemy rano, głowa boli, no to proszek. Warto pomyśleć, a co mi ciało mówi? Może nie piłam wczoraj, może dzisiaj nie piłam, może powinnam się napić wody, może cokolwiek innego. W związku z tym ja miałam tak, że jak organizm mi tam dawał kolejną chorobę, w pewnym momencie mówię, dobra, słyszę, dobrze, już, zwalniam. Zwalniam, bo wiem, że mnie możesz doprowadzić gdzieś dalej. W związku z tym ja mam też takie, może to niektórym się wydaje absurdalne, ale mam poczucie, że choroba w pewnym sensie też jest takim dla nas, może zbawieniem to za duże słowo, ale takim sygnałem ostrzegawczym, że być może coś, co robimy w życiu, nie jest dokładnie tym, co powinniśmy robić. W związku z tym jak pojawia się u mnie jakaś choroba, cokolwiek, czy to przeziębienie, czy tam, nie wiem, coś mnie boli, to mówię, okej, dziękuję, słyszę, widzę. Ja na przykład pojawiają mi się bóle na przykład w karku, wtedy, kiedy ja się spinam. Więc mówię, okej, dobra, wiem, muszę iść na jogę natychmiast i na masaż, ale jednocześnie muszę częściej się spotykać taka sama ze sobą. To jest takie powiedzenie coachingowe, nie do końca je lubię, ale akurat tutaj mi ono bardzo pasuje.
Jak takie spotkania ze sobą wyglądają? Kawka, herbatka, wizyta w kawiarni, w księgarni, czy jakieś inne?
Wiesz co, jak ja się zastanowię, co mi jest potrzebne, to ta odpowiedź bardzo często przychodzi. I na przykład dzisiaj tak mnie spytałaś, kawka, herbatka, żadne chyba z nich, ja też kocham chodzić do czytelni, w związku z tym nie wiem, czy mi czytasz w myślach, że jest mnóstwo rzeczy, które wymieniłaś, które lubię, ale myślę, że jak czuję stres, to potrafię powiedzieć dobrze, to najpierw poddycham, a potem zastanowię się, czego mi potrzeba. I to są filary, to są wyspy, z których ja czerpię, a o nich ci opowiem, jak skończę z tym siedmioma.
Dobrze, bo to już był czwarty punkt.
Tak,
ile ci medytacja dziennie zajmuje? Bo rozumiem, że ona też jest uzależniona od sytuacji. Gdy coś się dzieje takiego wywołującego na przykład negatywne emocje, to ty oddajesz się medytacji, ale też pewnie masz jakiś rytuał związany z medytacją.
Mam te rytuały poranne. Mam też w niedzielę medytuję podczas jogi gongów, czyli to jest takie 1,5-godzinne oddanie się też do energii dźwięków. W ogóle uwielbiam to. Mam w określone dni, mam swoje rytuały wpisane, w związku z tym ja tak mam takie, które są na ustalone i też takie, które się dzieją ad hoc, jak poczuję taką potrzebę.
A jedna taka sesja medytacji w ramach rytuału, to ile ci czasu zajmuje?
Poranne medytacje są 3 do 5 minut, okay. W związku z tym bardzo krótko.
Można wdrożyć.
Tak, można wdrożyć natychmiast. Nasze poranne medytacje serdecznie polecam wszystkim. Rodzinom, osobom, które mieszkają same, naprawdę wszystkim. Mówi się, że nic nie dla wszystkiego. Uważam, że poranne zatrzymanie się, zanim pójdziemy do pracy, do szkoły, do czegokolwiek, my to robimy po śniadaniu. Zanim wyjdziemy, jest zatrzymanie, uspokojenie oddechu i potem oddanie, potem pójście dalej. I to zalecam wszystkim.
Po śniadaniu przy stole, czy przechodzicie na taras, czy na kanapę, na kanapach siadacie? Jak to wygląda od takiej strony logistycznej?
My zwykle kładziemy się na jednym, na takim, mamy w salonie takie duże łoże i kładziemy się na tym łożu. Ale czasami ktoś siada sobie gdzieś, ale zwykle na tym łożu wszyscy się kładziemy. Mój syn kiedyś nazywał dzwoneczek, bo na początek żeśmy dzwonił dzwoneczkiem na końcu, więc mówił: mamy czas jeszcze na dzwoneczek? Ja mówię, na dzwoneczek zawsze jest czas. Więc tak, jako rytuał to jest też dzyń. Jak gdzieś się ten dzwoneczek zapodział, to syn mówił dzyń. W związku z tym tak, to jest taki nasz rytuał.
Fantastyczne. I piąty punkt przed nami.
Piąty punkt to jest takie podejście. Ja słyszałam to zarówno jako przypowieść buddyjską, jak też przypowieść, podobno jest to też starochińskie. A jest takie powiedzenie, to też przeminie. W związku z tym, jeżeli spotkam się z sytuacją trudną, to zdaję sobie sprawę z tego, że staram sobie zdać sprawę, bo to nie zawsze mi się zdarza, wiesz, ja nie jestem perfekcyjna, ale staram sobie myśleć, że to też przeminie. W momencie, kiedy potrzebuję dużo czasu, inaczej, w momencie, kiedy potrzebuję natychmiast podjąć decyzję, a mój organizm zaczyna się martwić, to umawiam się ze sobą, że pomartwię się tym później. Trochę jest jak Scarlett O'Hara też mówiła, że pomartwię się, pomyślę o tym jutro.
Pomyślę o tym jutro, tak.
Więc ja mówię, pomartwię się tym później. Mam też taką, jeden z moich pracowników jest taki, że się bardzo dużo martwi. Ja mówię, słuchaj, umów się ze sobą, że pomartwisz się o tym o 16, a teraz musimy szybko działać. I na początku było takie, no ale jak to? Ale powiem ci, że ona już ma także potrafi się pomartwić później. W związku z tym to też zalecam, takie umówienie się ze sobą, dobra, o godzinie 16 się pomartwię, a teraz zacznę działać. Czasami o tej 16 rzeczywiście się martwię. I rzeczywiście odkładam sobie na przykład na jakąś tam godzinę rzeczy, które gdzieś tam są u mnie w głowie, które są trudne, żeby się pomartwić, ale działam tu i teraz. Właśnie ta przypowieść, że to wszystko przeminie, też łączy się z drugą taką przypowieścią, że czas pokaże, że nie wiemy dzisiaj na przykład, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Jak się pojawił COVID, czas pokaże, czy to spowoduje, że rodziny się zbliżą, czy to spowoduje, że firmy będą miały większą elastyczność, czy to spowoduje, że ludzie zaczną bardziej dbać o higienę. To może też przynieść dobre rzeczy. Oczywiście śmierć i choroba jest trudna, ale czasami też wiele osób mówiło, że choroba, czy ich dzieci, czy ich samych, spowodowała w nich przemianę do czegoś dobrego. I to wszystko przeminie, też warto sobie pamiętać, że to, co jest dobre, też przeminie. Przeminie zdrowie, przeminie to, że w danym momencie mamy pieniądze, to, że w danym momencie ktoś jest piękny, że w danym momencie się dobrze czuje, to też przeminie.
Czyli w tym punkcie akceptujemy taką ulotność różnych rzeczy.
Tak. I cieszymy się nimi, ale też mamy świadomość, że właśnie, że są ulotne. Więc trochę nawiązując do mojego poprzedniego, że podejmuję decyzję, że będę dzisiaj szczęśliwa, ale nie wiem, co będzie jutro. Dzisiaj podejmuję tę decyzję i dzisiaj jestem szczęśliwa. A jutro? Czas pokaże.
Akceptacja.
Szósta moja zasada to codzienne 3 wdzięczności i codzienne czytanie.
To 2 w jednym.
2 w jednym. Dlatego, że jedno i drugie u mnie następuje jedno po drugim. Ponieważ mam czas, ja akurat mam o 21 czytanie, a o 21.21 mam włączoną taką przypominajkę codzienne wdzięczności, gdzie zapisuję. I zapisuję sobie w telefonie 3 rzeczy, za które jestem wdzięczna. Ale oprócz tego praktykuję też tę wdzięczność z rodziną. W związku z tym czasami przy śniadaniu, czasami przy kolacji też rozmawiamy, za co jesteśmy wdzięczni. Co można powiedzieć sobie, światu, czemukolwiek. I nawet powtarzanie tego, na przykład mój syn przez długi czas, jak już wiedział, że można powiedzieć, że jest się wdzięcznym, że się ma 2 nogi, 2 ręce i że się ma rodziców, to przez pewien czas, jak nie mógł wymyślić czego innego, to powtarzał. I może to się wydawać banalne, ale w momencie, kiedy on na przykład ktoś staje przed jakimś kłopotem i potrafi sobie powiedzieć, no dobra, no to jest trudna sytuacja, ale mam 2 ręce, 2 nogi i mam rodzinę. A no to właśnie, to czy mało, czy dużo. W związku z tym ja bardzo często, ja mam ustalone, że godzinę dziennie czytam. Czy zawsze? Oczywiście, że nie.
Oczywiście, pewnie, że w tych czasach pandemii było to utrudnione.
A co znaczy utrudnione?
Bo miałaś bardzo dużo pracy. Zwłaszcza podczas, wiesz, wymyślania tego nowego biznesu i kolejnych nowych pomysłów na firmę.
A z drugiej strony to jest kwestia decyzji. Mhm. Tak, jeżeli decydujemy, że czytanie powoduje również uwolnienie czegoś w głowie, no to jest kwestia decyzji, czy na pewno to odciąć. Ale przyznaję, nie czytałam godzinę dziennie. Ale przynajmniej 1 minutę. Wczoraj się położyłam do łóżka, już byłam taka zmęczona, bo miałam jakieś wywiady i spotkania z ciekawymi ludźmi. I już mi się tak bardzo nie chciało, ale stwierdziłam, spojrzałam na książkę, mówię, chodź. I przeczytałam bodajże 4 strony, ale przeczytałam.
A to są książki takie beletrystyczne, czy jakieś biznesowe, poradniki?
Wczoraj przeczytałam akurat jedną z 409 zasad Sandlera. Uwielbiam sięgać po tę książkę. Już ją kilka razy czytałam i uwielbiam po nią sięgać, bo te zasady są takie proste, a jednocześnie człowiek o nich zapomina. A bardzo je lubię, dlatego że one traktują z szacunkiem zarówno klientów, jak i sprzedawców. Więc chętnie do nich wracam i nie traktuję tej książki tylko i wyłącznie jako techniki sprzedażowe. Wręcz przeciwnie. Dla mnie to jest książka o życiu. Dla mnie to jest książka o szacunku właśnie do siebie, ale też o tym, o prawie do nie. W ogóle mnóstwo rzeczy w tych zasadach jest mi bardzo bliskich. W związku z tym mam też ileś książek biznesowych, które w ogóle na mnie są o życiu. Ja bardzo, bardzo dużo czytam biznesowych pozycji, ale też beletrystykę, też filozoficzne książki, psychologiczne. Mamy też, oprócz czytania, mamy też kółko dyskusyjne u nas w domu i oglądamy filmy i o nich dyskutujemy. I ponownie nasze dziecko na początku było bardzo temu przeciwne, w ogóle nie chciało rozmawiać o tym filmie, o czym tu rozmawiać. A z czasem stało się to taką naszą tradycją, że przynajmniej raz w tygodniu oglądamy i mamy klub dyskusyjny i dyskutujemy. I zarówno dyskutujemy o filmach, które razem oglądamy, ale też o książkach. Część książek czytamy całą rodziną, część szczególnie o kosmosie, to mój syn z moim mężem czytają. powiem szczerze, że niektóre pozycje jestem zaskoczona, że mój syn się nimi interesuje, a niektóre ja czytam tylko z mężem, w związku z tym lubimy generalnie w rodzinie dyskutować. Więc jeżeli miałabym dać jakąś kolejną poradę, jeżeli śmiem w ogóle to nazwać poradami, to też zachęcam ludzi, żeby urządzali sobie kółka dyskusyjne, nawet z bardzo małymi dziećmi, bo nawet dwulatka, trzylatka można spytać, co mu się podobało w filmie, a co mu się nie podobało. I nawet jeżeli to jest, nie wiem, kwiatek miał ładne płatki, no to jest już jakiś zaczątek rozmawiania o życiu, rozmawiania o tym, co się przeżyło. Więc myślę, że to jest takie w ogóle docenianie życia w każdym wymiarze jest mega ciekawe.
Ja to kupuję. I ostatni został nam punkt, siódmy.
Ostatni mój punkt to takie moje powiedzenie, z zaplanowanym urlopem, że dzieje się lepiej. I to zarówno jest biznesowe, ponieważ jedna z moich firm to biuro podróży, jak też bardzo biznesowe, takie w stosunku do siebie, bo tak jak opowiadam, często zaczynam w ogóle planować swój kalendarz od urlopów. Ja mam głębokie przekonanie, że jeżeli czekamy na coś fajnego, na coś w perspektywie krótszej czy dłuższej, to powoduje, że czasami robimy rzeczy, których nam się nie chce zrobić, ale które są bardzo ważne. W związku z tym ja mam zaplanowany urlop. Ja akurat mam na 20 lat do przodu. Ja mam zaplanowane kraje, które chcę odwiedzić, w których chcę mieszkać dłużej niż lub krócej. Mam też zaplanowany na każdy rok przynajmniej 4 urlopy, przynajmniej raz na kwartał, taki mam podejście.
A to są długie urlopy?
No ja sobie pozwalam, z racji tego, że mój biznes jest już dojrzały, w związku z tym ja w tym biznesie jestem prawie niepotrzebna, na szczęście. W związku z tym, a przynajmniej tak było, zanim pojawiły się nowe zmiany. W związku z tym ja urlop w trakcie, kiedy jest u nas zimno i ciemno, to ja wyjeżdżam wtedy zwykle do Azji na dłużej, ale są to też urlopy krótsze. Zawsze latem wyjeżdżam na taki tournée po Europie.
A powiedz, czy ty jesteś ryzykantką?
Nie uważam się za ryzykantkę. Myślę, że wiele osób tak może o mnie mówić albo myśleć. Część osób mówi, ale ty jesteś odważna. I ja też czasami pytam, ale co masz na myśli, bo myślę, że to jest trochę predyspozycja mojego charakteru. Mój mąż też mówi, że mam skazę, że nie rozumiem, że się nie da. I myślę, że to jest też jak takie źródło, właśnie zamiast czy myślę, jak nie rozumiem, że się nie da. To jest źródło tego, że część osób uważa, że ja ryzykuję albo że jestem odważna. No ja po prostu idę, po prostu sięgam.
Ale masz świadomość tych ryzyk, no bo sama rozważasz różne scenariusze, również te najgorsze.
Tak, tak. Mam świadomość ryzyk i mam świadomość, co się może stać najgorszego, ale jednocześnie mam taką ogromną wiarę, że się coś da. Myślę, że mam też umiejętność odpuszczania w momencie, kiedy się okazuje, że się nie da. To jest olbrzymia lekcja, która mnie kosztowała bardzo dużo. Bardzo dużo, ponieważ miałam takie przekonanie, że zawsze się musi udać. I w momencie, kiedy miałam jakąś porażkę, to traktowałam ją bardzo personalnie, że to ja przegrałam. Mimo, że akurat czasami oczywiście są moje błędy, ale akurat ta sytuacja, którą mam teraz na myśli, była sytuacją zewnętrzną. A strasznie długo z nią chodziłam, nie potrafiłam sobie z nią poradzić, z takim poczuciem, że ja przegrałam, że to zawsze trzeba wygrywać. Potem nauczyłam się odpuszczać takie sytuacje i też mój przyjaciel mnie nauczył takiej metody. Ja mówię, słuchaj, ale co się robi w momencie, kiedy dzieje się coś, na co nie masz wpływu. On mówi, no tak samo jak deszcz pada. Nakładasz płaszcz przeciwdeszczowy albo bierzesz parasol. I to jest moja metoda też na radzenie sobie z trudną sytuacją. Pada, okej, okay. Albo biegam po deszczu, albo nakładam płaszcz przeciwdeszczowy.
Okej, okay, a co ostatnio musiałaś odpuścić? Wycofać się z jakiegoś projektu? Bo ludzie mają z tym problem, ponieważ często jednak chcą doprowadzić coś do końca. Mimo, że to jest już na przykład skazane na porażkę, na niepowodzenie, to jednak nie chcą tego zostawić w jakiejś tam fazie nieskończonej. A ty mówisz, że ty się nauczyłaś odpuszczać, co jest cenną umiejętnością, bo dzisiaj my musimy umieć odpuszczać. Żeby na przykład wykorzystać nową szansę, to trzeba odpuścić coś, co nie do końca zadziałało. Czy ty kojarzysz coś, co odpuściłaś ostatnio? Jakiś projekt?
Najpierw
jakiś?
Szybko, prywatnie. Nie pojechałam ze zranioną nogą w turnę po Europie, chociaż z jednej strony miałam taką pokusę, co ja nie dam rady, ale stwierdziłam, że oczywiście, żebym dała radę, ale nie przeżyłabym tego, co bym przeżyła, mogąc chodzić. Więc to było takie prywatne odpuszczenie. Mimo, że miałam wszystko zaplanowane, promy, wszystko było porezerwowane, w związku z tym to było dla mnie trudne, ale stwierdziłam, ok, robię w tej sytuacji to, co mogę i odpuszczam po prostu te wszystkie plany. A sytuacją zawodową może ostatnią powiem, już w czasie COVID-u, był taki pomysł, który był trochę społecznościowym zrywem. Stworzyłam aplikację, w którą zainwestowałam swoje prywatne pieniądze, ponieważ widziałam, że pomoże światu. No i w pewnym momencie okazało się, że ta aplikacja, żeby rzeczywiście pomogła światu, wymaga dużo większych nakładów finansowych niż ja posiadam. I po prostu odpuściłam. I popatrzenie na to, że już tyle pieniędzy na to poszło, a spojrzenie też realnie, że nie jestem w stanie poświęcić więcej, nie byłam w stanie też szybko zdobyć sponsorów na tę aplikację, żeby ona poszła dalej. Stwierdziłam, nie, po prostu let it go. To było bardzo trudne.
Ale trudne, no to brzmi jak bardzo trudna decyzja.
Tak,
bo to jeszcze ta wizja, wiesz, pomocy innym i tak dalej, nie? Taka misja wręcz.
Tak. I też był to taki moment, że też tak wracając do moich zasad, że czas pokaże, czy to było dobre, czy złe. Wtedy byłam taka wściekła trochę momentami, że tyle kasy na to poszło i że w ogóle nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ale wyszło. Wyszło, bo zostałam namówiona przez moją przyjaciółkę do udziału w hackathonie, bo ona pamiętała, że ja stworzyłam aplikację, a ja już miałam w głowie inną. I na hackathonie przyszłam już z nową aplikacją. Ale to by się być może nie wydarzyło, gdybym nie miała tamtej porażki, gdybym nie opowiadała tak szeroko o tej aplikacji, bo ja szukałam rozwiązań, w końcu ją utopiłam, a teraz tworzę nową. W związku z tym...
Już można ją pobrać?
Nie, okay. Jeszcze nie.
Kiedy premiera?
Wiesz co, to jest duża sprawa, bo też badania naukowe planujemy w tym kierunku, w związku z tym to większa sprawa. Jestem bardzo podekscytowana. Czekamy też na finansowanie, w związku z tym to...
Będziemy śledzić.
Na pewno ci opowiem.
Super, super. Bo ty też jesteś wierna takiej zasadzie work-life blending. Czy mogłabyś o niej coś opowiedzieć, jak ją wdrożyć w życie? Bo idea jest piękna, bo to jest łączenie pracy z wakacjami, wakacji z pracą, ale czy to działa?
Powiem ci, że jednym z pozytywnych efektów COVID-u jest to, że wiele osób nauczyło się pracować z różnych miejsc na świecie. Ja jak wdrażałam pracę zdalną u moich ludzi, jak zachęcałam ludzi, żeby pracowali zdalnie, to wiele lat temu spotykało się to z niechęcią. Ja mówiłam, słuchaj, ale możesz pojechać na przykład na święta wcześniej i możesz kleić pierogi, a pomiędzy tym wpadać na skrzynkę i odpowiadać na maile. To spowoduje, że jak już jest trochę mniej pracy, to możesz pracować trochę krócej, ale już być tam z rodziną. Potem zaczęłam namawiać ludzi, żeby na przykład w piątki wyjeżdżali, żeby na przykład w czwartki wyjeżdżali, żeby pracowali już w piątki z jakiegoś tam, na przykład z Marsur albo z jakiegoś miejsca, bo już stamtąd można pracować. No i to były ciężkie początki, bo ludzie nie chcieli. Potem stwierdzili, że to jest super. Potem stała się moda w ogóle na pracę zdalną. No teraz, jak już wiemy, wszyscy możemy pracować zdalnie, a właściwie większość z nas. I ja kocham takie podejście, że ja mam też możliwość taką, ale uważam, że wiele osób ma możliwość i jak się da pracownikom taką możliwość, to też będą mieli pracowania w różnych rytmach. Ja na przykład kocham rano biegać po plaży, w związku z tym pracuję na przykład, wyjeżdżam nad morze, biegam po plaży, spędzam czas z rodziną, jem śniadanie, a potem na przykład siadam na 2 godziny do maili. Potem idę na plażę, jem lunch, robię coś tam, potem mam jakieś spotkanie biznesowe. W związku z tym zarówno korzystam z pięknego miejsca, w którym jestem, jak też pracuję. Kiedyś było to dostępne albo akceptowalne tylko dla Richarda Bransona. Przecież on na swojej prywatnej wyspie pływa na kajcie, potem ma spotkania z pracownikami, potem sprawia sobie jakieś przyjemności, pływa z dzieciakami, a potem ma spotkanie biznesowe. I zobaczcie, podziwialiśmy Richarda Bransona i patrzyliśmy na niego, no, że jemu wolno. Słuchajcie, dzisiaj wszystkim nam wolno. Wszystkim nam wolno miksować przyjemność z pracą zawodową. Możemy wyjechać w piękne miejsce, czy to będzie działka, czy to będzie cokolwiek i stamtąd pracować. Oczywiście nie wszyscy, jak ktoś pracuje w fabryce, to ja rozumiem, że się nie da. Ale większość z nas może. I kiedyś było takie powiedzenie, że no, na wakacje nie wolno zabierać pracy. A ja uważam, że to zależy od człowieka. Bo czy ja mogłabym sobie pozwolić na tak dużo urlopu i odpoczynku, gdybym nie zabierała tej pracy? Myślę, że nie. Więc ja wolę mieć dużo więcej urlopu, ale takiego w kawałkach, czyli na przykład pojechać w piękne miejsce i jednocześnie pracować, niż mieć na przykład, tak jak większość osób ma, tylko miesiąc urlopu. Bo wtedy można miksować trochę urlopu, trochę czasu wolnego, trochę pracy. No i ponownie rozumiem, że nie wszyscy, ale bardzo wielu z nas. I dzisiaj, ponieważ wiele osób z nas pracowało z domu, no to czy to był dom? Czy odważyli się pojechać na działkę albo do rodziny i stamtąd pracować? To przecież to jest dzisiaj możliwe. Czy ja zawsze zabieram pracę na urlop? Nie. Ja też bardzo lubię tak powoli. Czyli na przykład jak wyjechałam do Azji, to bardzo długo pracowałam. Czy też poprzez live'y, czy webinaria, czy poprzez spotkania telefoniczne. Teraz to już online'owe są możliwe, więc w ogóle jest super. Ale też potem coraz mniej, a potem poszłam na odosobnienie. I jak jadę na urlopy, to zwykle tak robię, że trochę pracuję i jestem tak na trochę urlopie. Dzisiaj to się nazywa na pracy zdalnej i zaznaczam, w których godzinach jestem dostępna, a potem na przykład na ostatni tydzień albo dwa znikam całkiem. Więc myślę, że to takie dawanie sobie trochę pracy, trochę urlopu, to też zależy od człowieka. Bo ja wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają wsiąknąć na 8 godzin, kropka. Ja lubię trochę tego i miksować sobie. Więc to jest mój sposób na work-life blending.
Super. U ciebie się sprawdza i to jest najważniejsze. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Ale ty też jesteś osobą bardzo towarzyską. Masz dużą sieć znajomych. Jesteś też w Stowarzyszeniu Firm Rodzinnych. Dobrze pamiętam. I czy ten czas lockdownu oraz obecne realia, w których promuje się ten dystans społeczny, nie są dla ciebie trudne? Nie brakuje ci takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi?
Znowu, biorąc pod uwagę to, że zamiast czy myślę jak, nie brakuje mi. Ponieważ mam świadomość, że taka jest teraz sytuacja. Jak jest zima, to nie wychodzimy tak często z domu, bo jest zimno. Teraz, jak był lockdown, to nie wychodziliśmy z domu. W związku z tym ja się nie Nie mówiłam, ojejku, jak mi brakuje tego. To nie były moje słowa. Ja się fokusowałam na tym, co możemy w danym momencie robić.
I nie nudziłaś się.
Nie, nie nudziłam się. I rzeczywiście to jest tak, że ja działam w kilku organizacjach zrzeszających firmy rodzinne, bo sama mam firmę rodzinną i uwielbiam rozmawiać o problemach większych i mniejszych, wyzwaniach. W związku z tym rzeczywiście jestem bardzo zaangażowana w kilku organizacjach. Jestem też mentorem, pomagam firmom rodzinnym w kryzysie. W związku z tym też bardzo się cieszę, że ta energia między firmami krąży. Teraz też dzięki COVID-owi, dzięki lockdownowi bardzo się zaangażowałam w innowacje i powstał w ogóle w Polsce, został otwarty Cambridge Innovation Center. To jest miejsce, gdzie spotykają się innowatorzy, też osoby, które inwestują w startupy i osoby świata nauki. To jest miejsce absolutnie innowacyjne na mapie Polski. Takie centra są na całym świecie. I tam może każdy przyjść i spróbować zderzyć swój pomysł. W związku z tym ja znajduję te sposoby. Czy one są online'owe, czy one są offline'owe? No tak, taki mam świat. W związku z tym, co ja dzisiaj mogę zrobić w tym świecie? I jednocześnie właśnie biorąc pod uwagę właśnie takie podejście, stworzyliśmy kolejną innowację. Stworzyliśmy 4 sposoby na innowacyjne eventy, właśnie covidowe. I też jestem z tego bardzo dumna, ponieważ uratowaliśmy 20-lecie jednej firmy. Duża firma rodzinna, która chciała świętować takie 20-lecie. I zarząd bardzo nalegał, a pani z HR miała świadomość zagrożenia, co będzie, jeżeli wszyscy razem się spotkają i zamkną im fabryki.
Wiele firm odwołało tego typu właśnie inicjatywy jubileuszowe.
No i dzięki temu, żeśmy wynaleźli sposoby, są to eventy VR-owe i kapsułowe i sportowe, no touch i też hybrydowe, uratowaliśmy wiele takich eventów, wiele gal i będą się odbywały. Też ratujemy święta, ale ludzie tak potrzebują się spotykać. Tak potrzebują eventów, tak potrzebują miejsc, gdzie zetkną się, że eventy nigdy nie znikną. I w świecie online'owym my robimy część eventów online'owych, ale one są, wiesz, no wszyscy mamy dosyć Zoomów. Już mamy dosyć tego. W związku z tym też pojawiają się kreatywne sposoby dla firm, które chcą się spotykać online'owo. To są też rozwiązania hybrydowe, to są też rozwiązania, więc myślę, że ludzie tak będą się spotykać, tylko w różny sposób, taki jaki dla danej organizacji, bez łamania przepisów. I też między innymi właśnie też te sposoby kapsułowe są po to, żeby ludzie widzieli siebie, żeby mogli mieć ze sobą interakcję, ale żeby się nie spotykać, żeby ograniczać ryzyko.
Chciałam się zapytać o twoje filary, bo wspominałaś o tych filarach kilka razy, więc podejrzewam, że to jest bardzo ważna informacja, którą powinniśmy poznać.
Tak, to jest taki mój...
Sekret?
Sekret? Sekret, ponieważ wiele osób mnie pyta, skąd ja biorę siłę i energię. I jedna to jest te 7 takich metod, ale są też takie właśnie filary, a właściwie są to wyspy. Tutaj znowu polecam całym rodzinom obejrzenie filmu Nigdy w życiu. Ktoś mi to polecił. To jest bajka animowana. Ja nie lubię animowanych bajek, ale obejrzałam z ciekawością i polecam zarówno małym dzieciom, jak i dorosłym, i całym rodzinom i obejrzenie też z przyjaciółmi. Ponieważ tam jest taki wątek czerpania z wysp w momencie kryzysu. I my żeśmy w domu stworzyli sobie takie wyspy. Każdy z nas usiadł i wizualne wyspy stworzył. U mnie były one uśmieszkami. Na filmie one są inaczej wizualnie określone, ale u mnie to był uśmieszek albo taka ikonka z różnych wysp. I powstała wyspa rodziny, powstała wyspa przyjaźni, powstała wyspa czasu wolnego i są tam też różne aktywności powpisywane. Mój syn, jak pojawia mu się złość, to wie, że może pójść, sięgnąć do swojej kartki, albo czasami mówi, że się nudzi. Ja mówię, wiesz, kiedyś się mówiło, że inteligentni ludzie się nie nudzą. Ale ja wiem, że się nudzą, bo ja też się czasami nudzę, a uważam się za inteligentną osobę. Ale w momencie, kiedy się nudzisz, to mogą powstać nowe wizje. Ale jeżeli chciałbyś coś zrobić, a nie masz pomysłu, to możesz sięgnąć do którejś z tych wysp. W związku z tym polecam zrobienie sobie takich filarów, takich wysp, do których można sięgnąć zarówno w momencie, kiedy nie wiem, co chcę zrobić, jak i w momencie kryzysu, jak i w momencie smutku i złości. Bo to jest coś, z czego możemy zaczerpnąć w każdym momencie.
Ty jesteś też taka poukładana, prawda? Że rozumiem, że mimo wszystko nie brakuje w twoim życiu miejsca na spontaniczność, ale z drugiej strony jest to poukładanie, które pozwala ci to dbanie o siebie, o swoją efektywność, energię jakoś ustrukturyzować. To jest, nie wiem, taka bezpieczna przystań, to jest jakiś taki wentyl bezpieczeństwa?
To jest taki, tak, to jest na wszelki wypadek. Czyli w momencie, kiedy idzie wszystko dobrze, to idzie dobrze, ale bywają momenty, kiedy przychodzą trudne chwile, albo na przykład coś się zawaliło i nie wiem, w którym kierunku dalej pójść. No i to, że mogę skorzystać właśnie z takiej wyspy, sięgnąć po którąś wyspę, w której albo znajdę ukojenie, albo pomysł do kolejnego działania, daje mi takie poczucie bezpieczeństwa. Ja też mówię, że ja mam zaplanowany czas na spontaniczność. I rzeczywiście, ja mam dosyć porządnie poukładany kalendarz, ale mam rzeczywiście w tym kalendarzu czas na spontaniczność, czas na nic nie robienie. Ja mam taki w ogóle duży szacunek do czasu. Mam wrażenie, że jeżeli my nie zaplanujemy sobie właśnie czasu na różne czynności i na bezczynność, to ktoś zaplanuje go za nas. I przyjdzie, czy to już współpracownik w biurze, jak nie zaplanujemy sobie, że mamy 2 godziny na pracę nad jakimś projektem, zawsze ktoś przyjdzie i coś będzie próbował nam wrzucić na plecy. I też w życiu prywatnym, jeżeli nie zaplanuję, na przykład tak jak ja mam te środy, kiedy robię co chcę, mój mąż ma wtorki, czyli jeżeli nie zaplanujemy sobie raz w tygodniu, że mamy czas tylko i wyłącznie dla siebie, i wtedy ja robię różne rzeczy. Czasami spotykam się z przyjaciółkami, czasami idę do czytelni i czytam. I część dnia mam w ogóle nie zaplanowane. Ale wiem, że jest to ten dzień dla mnie. Ja mam bardzo mnóstwo znajomych, którzy mówią, że oni nie mają czasu dla siebie. I ja mam poczucie, że nie mają tego czasu dla siebie, bo go sobie nie zaplanowali. I też mam wrażenie, że ktoś mówi, wiesz, ale nie mam czasu tak spokojnie pomyśleć.
Niektórzy nie mają czasu, żeby zaplanować swój czas.
No właśnie. Tylko w momencie, jeżeli nie znajdą tego podstawowego czasu, żeby zaplanować czas na swoje przyjemności, to go po prostu nie będą mieli. Bo zawsze jest coś w życiu, coś ważnego. Jak mam znajome, które wchodzą do domu i mówią, słuchaj, no ale jest tyle sprzątania. Ja mówię, to nie patrz na to. Mówię, daj spokój, popatrz tunelowo. Ja też mam takie trochę tunelowe myślenie, które wkładam sobie takie filtry. Na przykład jak ktoś mnie pyta, słuchaj, a tyle podróżujesz po świecie, a mówi się, że powiedzmy tam w jakimś tam kraju jest tak brudno, czy tam rzeczywiście jest tak brudno. Ja mówię, poczekaj, muszę sobie pościągać te moje filtry, bo ja staram się patrzeć na to, co jest pięknego w świecie, i skupiać się na czymś. To nie jest tak, że ja nie widzę cierpienia. To nie jest tak, że ja nie widzę tego brudu, ale w danym momencie wychwytuję coś konkretnego, a na inne rzeczy idą filtry. W związku z tym myślę, że jeżeli my nie będziemy mieli świadomości zarówno tego, że są te filtry, jak też takiego poczucia, że tam, gdzie idzie nasza uwaga, tam są rzeczy, które się nam przytrafiają, No to nie będziemy tym zarządzać. Na przykład ja uważam, że ludzie są dobrzy. Ja mam szczęście do dobrych ludzi. Ja spotykam mnóstwo dobrych ludzi w swoim życiu. Czy tylko? Nie. Ale odcinam te znajomości, które nie są dla mnie dobre. I myślę, że zarządzanie energią, zarządzanie swoim kalendarzem i zarządzaniem tym, co jest dla nas ważne, jest absolutnie kluczowe. I to, że się mówi dzisiaj, że innowacyjność jest kluczowa, tak jest. Ale w moim przypadku Po pierwsze jest zarządzanie swoją energią i zarządzanie swoim kalendarzem, a dopiero potem cała reszta.
No ale wtedy jak zarządzasz odpowiednio swoim kalendarzem i tak dalej, no to też masz zdolność tworzenia innowacji. Bo w innym przypadku może to być utrudnione.
Mam zdolność czegokolwiek, mam zdolność życia. Jak ktokolwiek mi mówi, że nie ma czasu na coś, to ja zawsze powtarzam, ale to jest twoja decyzja, to jest kwestia decyzji. Masz czas na wszystko, to jest tylko twoja decyzja. Część ludzi mnie za to nie lubi.
Ale to jest prawda. I to my właśnie, ja zapamiętuję z tej rozmowy to, że to my decydujemy, na czym się skupimy i to jest bardzo ważne nie tylko w naszym życiu prywatnym, ale też w zawodowym, bo wielu liderów wpada w tak zwaną bieżączkę, zapominając o tym takim długofalowym, strategicznym myśleniu, bo na przykład tego czasu też nie planują. I zapisuję przede wszystkim to, żeby planować czas na czynności i na bezczynność. Dzięki, Wiktoria.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za możliwość podzielenia się, zainspirowania. Ja też czerpię bardzo dużo inspiracji od innych osób i czasami jedno zdanie, zarówno w życiu takim biznesowym, jak też prywatnym, gdzieś tam do mnie wraca, więc bardzo ci dziękuję i życzę, żeby słuchacze podejmowali decyzje, które są dla nich dobre.
A masz jeszcze jakiś bonusowy dla nas sekret?
Daj mi chwilkę. Okej, mam.
To teraz będzie bonusowy sekret.
Wiesz co, sekret chciałabym się podzielić czymś, co jest dla mnie najtrudniejsze. Dlatego, że wiele osób widzi tę silną część. Widzi to, że mi się wiele rzeczy udaje. Zresztą ja nie lubię, jak ktoś mówi, że udaje. To nie jest tak, że nam się coś udaje, tylko my to robimy. My to tworzymy, a ten kawałek szczęścia, że coś nam się udało, to jest zwykle bardzo niewielki pierwiastek. Ja też często opowiadam właśnie o porażkach i o trudnościach, ale chcę się podzielić taką trudnością, którą ja mam dzisiaj największą. Która mnie bardzo długo blokowała. I ja widzę, że jak już zauważyłam tę trudność, to ona jest nie tylko u mnie. W związku z tym tak postanowiłam się tą trudnością największą podzielić. A mianowicie trudności komunikacyjne. Ja bardzo często mówię wprost. Bardzo często mówię, co myślę. I jak mówię jakąś intencję, to ją wyrażam także wprost. Co powoduje, że część osób zastanawia się, co ja mam na myśli. A ja mówię dokładnie to, co mam na myśli. Podam przykład. W życiu zawodowym. Na przykład pytam kogoś, dlaczego zrobiłaś to w ten sposób? I często u moich pracowników pojawiało się takie bronienie się, bo ktoś też tak robił, bo ja myślałam, że tak trzeba, a co jest tu zrobione źle. Ja się zaczęłam zastanawiać, jak to się dzieje, że ludzie się bronią i ludzie nie odpowiadają na moje pytanie, tylko, że tak powiem, zastanawiają się nad wieloma czynnikami. I sięgnęłam po literaturę, poczytałam trochę o tym, trochę posłuchałam trenerów. I część osób na pewno wie o tym, że są cztery rodzaje słuchania von Thuna i że niektórzy ludzie słuchają i myślą faktami, a niektórzy emocjami, niektórzy a jak to się, czego ktoś od nas oczekuje. I niby teorię wiedziałam, ale zauważyłam, że jest to największe dla mnie wyzwanie, żeby uczyć się, jak się komunikować. I teraz, zanim zadam pytanie, dlaczego zrobiłaś to w taki sposób, dodaję jeszcze dwa zdania. Na przykład, twój sposób wydaje mi się ciekawy, jest nieco inny niż ja bym to zrobiła. Nie wiem, czy on jest dobry, czy on jest zły, ale jestem ciekawa, z jakiego powodu w ten sposób to zrobiłaś. Powiedz mi, jak do tego doszłaś. I dla mnie, słuchaj, to był rocket science, że wtedy nie dostaję bronienia się i wtedy nie dostaję, a czy ja zrobiłam to źle i różnych tego typu rzeczy, tylko ktoś mi po prostu opowiadał, jak to zrobił.
I lepiej poznajesz swojego pracownika, tak? Bo on wyjaśnia swój styl myślenia przy okazji.
W związku z tym odkryłam też w drugą stronę, jak ktoś coś mówi między wierszami. I to jest z kolei, to jest kolej bardzo ciekawe, bo ja jak rozmawiam z klientami, to ja bardzo dużo dopytuję. W związku z tym ja mam wrażenie, że ja przez to, że ja tak dosyć faktami operuję, to ja tak dużo dopytuję, jak ktoś coś rozumie, żeby mi powiedział troszkę więcej, że chciałabym dobrze zrozumieć, co ma na myśli, to zarówno u mnie w firmie jest taka duża kultura pytania klientów i my bardzo często odkrywamy rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. I myślę, że ta świadomość tego, jak w bardzo różny sposób się komunikujemy, to jest bardzo kluczowa w komunikacji. Ja dużo lepiej się komunikuję w firmie. Ja też, to nie jest tak, że ja to odkryłam sama. Ja też zatrudniłam, miałam świadomość, że jest pewien brak u mnie w firmie i zatrudniłam menadżera, takiego bardzo ludzkiego, który pomógł mi zrozumieć, że jak pracownika pytam, dlaczego tak zrobiłaś, to dlaczego on się broni. W związku z tym myślę, że warto zobaczyć, co nas tak najbardziej blokuje, bo to może spowodować olbrzymie zmiany. U mnie to spowodowało olbrzymie zmiany zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Cały czas się tego uczę. I też zyskuję sobie takich pomocników. Bo w momencie, kiedy widzę, że jest to trudne, to mówię, to się teraz już przyznaję. I dzisiaj to się przyznałam szerzej.
Ale bardzo ci dziękuję. To w ogóle moim zdaniem wymagało bardzo dużej odwagi i dojrzałości, bo no nie każdy się jest w stanie przyznać do takich problemów komunikacyjnych. I do pracy nad sobą, bo ty jesteś doświadczonym menedżerem, liderem. Tam 18 lat już masz doświadczenia w prowadzeniu firm. I to jest niesamowite, że nadal jest potrzebna praca nad sobą i nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi.
Jeżeli mogę jeszcze zadedykować jedną rzecz. Bardzo dużo nauczyłam się na takiej grupie Filozofia przy Sobocie. To jest grupa na LinkedInie, na której dyskutują osoby bardzo różne. Menedżerowie, właściciele firm, pracownicy szczebla podstawowego, osoby niezwiązane z biznesem. Marcin Balicki, który jest twórcą tej grupy, wrzuca w sobotę rano jakiś cytat, bądź to filozoficzny, bądź też taki z życia biznesowego i prowadzone są dyskusje. I tam nauczyłam się słuchać, nauczyłam się też tego, że moja racja może być moja, a ktoś inny może mieć inną rację i to też jest okej. W związku z tym zachęcam do zerknięcia przynajmniej raz na tę grupę, czy taki pomysł na dyskusję potrafi poszerzyć horyzonty. I myślę, że ja też w pewnym momencie dojrzałam, może dosyć późno, ale po 40 przestałam mieć chęć na manię racji i otworzyłam się trochę szerzej. W związku z tym stąd też te moje chęci uczenia się komunikacji, ale to mi powoduje, że i w życiu prywatnym się lepiej rozumiem nadal daleko. Wiesz, ja mam jeszcze daleką drogę przed sobą. Ja w ogóle mam pełną świadomość, jak daleka jest ta droga. Najłatwiej jest mi się dogadać w życiu biznesowym. To jest dla mnie najprostsze, bo ja wtedy jestem tak empatycznie skupiona na kliencie i tłumaczę moje intencje, więc w biznesie takim, jak rozmawiamy z klientami, to jest mega łatwe. Ale też to przenieść na takie, wiesz, normalne, zwykłe życie i na taką i większą empatię, i skupienie. Wiesz, bo w momentach biznesowych my jesteśmy bardziej tacy uważni. Ja mam takie wrażenie, że jesteśmy wtedy bardziej uważni, bardziej skupieni. A w takim życiu prywatnym, wiesz, czasami coś tam rzucimy, nie zauważymy czegoś. W związku z tym ja zarówno rozwijam te swoje umiejętności i w życiu biznesowym, ale też prywatnym. Bo wiesz, jak się lepiej dogadujemy z całym światem, no to jesteśmy i szczęśliwsi.
I zdrowsi.
I zdrowsi.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.